taką mam pierwszą prośbę, to gdybym mówił za głośno, to proszę, żeby ktoś mnie ostrzegał, bo ja mam taką tendencję. Tak? Ja słabo słyszę i zdarza mi się. Na początku mówię tak cichutko jak teraz, ale potem to się może zmienić. Więc proszę o pan będzie odpowiedzialny za głos. Dobrze?
Pan ma dobre słuch, a ja mam słabo.
To już ten. Piotrek mnie pytał, Piotr Szewski, z którym się przyjaźnił już od równie wielu lat, jak to z Lidzisławem. Mniej więcej poznaliśmy się w tym samym czasie. Pytał mnie, ile się przygotowywałem. Powiem, to jest trudne do określenia. Tak, do tego. Z jednej strony wiadomo, że jak jest takie spotkanie, to trzeba się przygotować. Z drugiej to są pewne jakby myśli, które gdzieś tam się przewijają. To nie jest, chociaż to ma związek z moją aktywnością zawodową. Tak, jak myślę o sprawiedliwości, ile powinienem czasu mniej więcej? Jakieś pół godziny, tak? Mniej więcej. No, jeżeli to wyjdzie troszkę dłużej. To... Jak myślę o sprawiedliwości, może w tej chwili mam takie, jak szedłem do Państwa, to miałem takie trzy obrazy. Jeden obraz to jest obraz, moja żona ma koleżankę, Anię. I Ania jest profesorem anglistyki. Ma zaletę taką, że mówi szybciej niż pani Hanka Bielicka. Drugą zaletę ma taką, że w niej mam spokój w domu. Tak, po prostu bardzo dużo ma do przekazania mojej żonie. Ale w ramach tych informacji mniej więcej rozmowa, może jedna z rozmów, czy typowe rozmowy, to jest takie, wiesz, Aniu, no, tam parapet się troszkę u nas zepsuł. Nie wiesz, czy to, jak to można by zrobić, kto by to zrobił. Nie? I Ania od razu przedstawia cały spis, tak? Że pan Franek to może to zrobić, on to zrobi tak i tak, ale on jest wgórowany, wiesz. Moja żona pyta, ile to kosztuje? No, 12 zł, powiedzmy, za godzinę bierze, tak? No dobrze, ale czy znasz kogoś niegburowatego? No, jest tam pan Adam, tak? Chciałem powiedzieć Zdzisław, więc nie chcę cię dotykać, bo się obrazisz na mnie. Więc pan Piotrek, wiesz, służył mi. Jest pan Piotrek, no bardzo miły, to jest faktem, to się zgadza, bardzo miły. Jak zrobi robotę, to jeszcze posprząta, tak? No, słabością jest to, że tam trzeba, że no, ma kłopoty, ręka mu się trochę trzęsie i to, no, jest problem z jakością tej pracy, tak? No, a żona się pyta, no Aniu, a ile to kosztuje? Tak? No wiesz, no on bierze 13 zł za godzinę. I tak dalej, nie? Więc to jest temat sprawiedliwości. Tak? Drugi przykład to jest pan Frank. Tu się pojawia. To jest mój znajomy. Pracował w pracowni konserwacji zabytków. Fantastyczna rączka. Tak? Wszystko potrafi zrobić. Prawie wszystko. Ja no, wiem, tak? I pan Franek przede wszystkim ma w sobie bardzo taką, bym powiedział, godność zawodową. Tak? No, silne poczucie swojej wartości. Tego, co robi. Jest trudny w tym, bo on narzuca to, co robi. Tak? On wie lepiej i on, to jest jego pomysł. Tak? Jest to bardzo trudne. No, powiedzmy sobie, glazura w łazience, on to po prostu lepiej wie. Także nam bardziej będzie, jak on to mówi w takim kolorze, on używa takiego słowa futuro. Tak? I bardzo trudno jest to przekonać, że my to nie chcemy futuro, tylko chcemy coś innego. Tak? Ale on ma swoje zdanie. My jedno wiemy. On to zrobi doskonale i no ale to jest 50 zł za godzinę. No, tak. On się tutaj On ma swoją miarę, tak? Jakiś trzeci przykład, ale gdzieś mi chyba w tej chwili to uciekło. To jest, ja bym powiedział, taka sytuacja wyjściowa, tak? Bo musimy jakby dostrzec naoczność problemu sprawiedliwości, tak? Sprawiedliwość wiąże się z jakąś relacją, tak? Tak, i z poczuciem wartości. Tak? Tak? I to są takie sytuacje, bym powiedział, jednostkowe. Wydawałoby się, że takie jakby oderwane, tak? Tak? Tymczasem dzisiaj coraz bardziej w teorii zarządzania uwzględnia się, czy dochodzi się do kwestii, że no, trzeba wyjść od takich sytuacji podstawowych, tak, elementarnych. Tak? Czyli trzeba dojrzeć jakby istotę tego, no, na przykład, co nazywamy sprawiedliwością, tak? Albo istotę tych relacji, jakie są między ludźmi, tak? I to, muszę powiedzieć, wydawałoby się, że jest jakby oczywiste, ale w jakimś momencie to się kompletnie jakby wymknęło. To są lata 40. Polska, my w Polsce przeżywamy, ja jak 8 lat spędziłem na Ukrainie, to wirtualność rzeczywistości gospodarczej czy pracowniczej, my coraz bardziej, ja jeszcze o tym powiem, w coraz mniejszym stopniu jesteśmy coraz bardziej jakby urealnieni, tak? Przez 40 lat żyliśmy w jakimś świecie abstrakcyjnym, tak, jeżeli chodzi o te relacje zawodowe. To trzeba czytać, nie wiem, Tyrmanda, tak, na przykład, tak, czy kogoś, jak tam handluje ktoś, tak. Ja, już wiem, trzecia sytuacja, o której chciałem powiedzieć. Bardzo lubię, w Lublinie jest koło zamku targ. Od czasu do czasu lubię nie jechać do Makro, do Leclerca, do Obi i tak, tylko pójść na ten park, tak? I tam idę przez ten park i słyszę papieros. Świeże lipowce. Albo czysta. Bardzo tanio, tak? Albo pani mi pokazuje jakąś strasznie wymęczoną, obdartą ze skóry i z pierza kurę i mówi, że okazja, tak? I tak. Ale to jest sytuacja, która mnie, że tak powiem, uzdrawia, tak? Ja po prostu kocham być w takiej scenerii, tak? Tego, tych relacji w stosunku do tego, co ktoś oferuje i tego, który oferuje, tak? I ja się wtedy bardzo lubię targować, tak? Ja się świetnie czuję, kiedy z Zdzisławem byliśmy w Jerozolimie, tak? No to fantastycznie się czułem, bo rzeczywiście zaczynali od tam za byle co, mówię o Arabach, powiedzmy sobie, tam leje to zbawły, tak? Czy jakie to? Nie, jakie to tam? Proszę, no dolarek weźmy tam. To zbijanie tego sprawiało mi no niesamowitą satysfakcję, tak? I radość, że ja uczestniczę w jakimś zdarzeniu, w jakimś procesie takiego, tego uzgadniać. Czyli mamy trzy sytuacje. Mamy to targowisko w Lublinie. Naprawdę, jak zawsze się zastanawiam, kto kupi tę kurę. I nigdy nie mam czasu, żeby postać z boku i obserwować to, kto w końcu dopasuje się w relacji między swoimi oczekiwaniami i możliwościami do tego towaru, który ta szanowna niewiasta oferuje. Tak? Proszę?
Może to zawsze ta sama kura.
Ja przypuszczam, że tak. Ja myślę, że tak. Się tylko zastanawiam, przez jakie procesy ona przeszła. Także to jest ta kura, to są te papierosy, jabłka. To jest też przyjemne, nie? Jak pani, czy to te, czy Kosztela, czy Reneta i wsłuchiwanie się w tę melodię zachwalania tego towaru, tak? Dla mnie to jest poezja, tak? To mamy tę sytuację. Mamy sytuację Ani, tak? Sytuację Ani, która bardzo dobrze potrafi zidentyfikować relacje pomiędzy usługą a i jeszcze takimi, bym powiedział, dodatkowymi atrybutami tej usługi i ceną. Tak? Ania wszystko wie, tak? Anonse lubelskie to jest nic w stosunku do tego, co Ania wie, tak? Ania jest profesorem anglistyki. To oczywiste jest, że ona musi wszystko wiedzieć, tak? No i mamy trzecią sytuację, to jest pan Franek, tak? Który się bardzo ceni. Tak się ceni, że pewnych robót nie powinien wykonywać. To tak już, tak? Tak, tak. Dobrze, tak. Więc wracam do tej sytuacji wirtualności, tak? Bo my mamy takie często podejście, że życie gospodarcze to jest takie coś, te korporacje międzynarodowe, te organizacje, że to jest coś takie bajeczno-mityczne, takie albo groźne. Tak, ja się zastanawiam, kto wymyślił dla tej sieci supermarketów, czy tych marketów nazwę Lewiatan, bo Lewiatan to jest w ogóle jakiś... Dla mnie to jest chucpa, wprowadzanie takiej... No dobrze, ale widzimy w tych korporacjach tych którzy chcą zjeść, tak? Tymczasem problem jest jaki? To dostrzeżono w pierwszej kolejności w Stanach Zjednoczonych, tak? My znamy to słowo o tym prawie Parkinsona, tak? To znaczy, że lata 30. po wyjściu z kryzysu, lata 40. to jest ogromny rozrost firm, ogromnych firm, tak? To już nie jest zatrudnienie w tych małych manufakturkach i tak dalej, tylko to są czy to instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, jakieś fundusze, czy firmy produkcyjne, czy zarządzające nieruchomościami, zatrudniające w tysiące ludzi. Tak? No i się okazało, że efektywność w tych rozrastających się organizacjach gwałtownie maleje, tak? Ludzie zamiast zajmować się pracą, to zajmują się sobą, tak? No, to idzie słabo. Tak, zajmują się sobą, tak? Rozwiązują wewnętrzne problemy, tak? Zamiast zajmować się robotą, tak? Znaczy, to jest robota, tak? Ale taka robota nie do końca ważna, a kosztowna, tak? Nie. Co zaobserwowano? Że coraz bardziej jakby spada poczucie takiej tożsamości zawodowej, tak? Poczucie relacji, tak? W związku z tym powstało pytanie, no co robić? Jak przeciwdziałać? Zawodowej anomii, tak? Zupełnie nie wiemy w świecie, jakich wartości jesteśmy, tak? Te wartości nam się rozsypują, relacje się rozsypują, a my jesteśmy w tych ogromnych budynkach, wieżowcach. To jest czas, kiedy powstawały te centra wieżowców, na przykład jeżeli chodzi o biura, lub potężne, gigantyczne hale produkcyjne, tak? Przy ogromnej chłonności rynku. To trzeba wiedzieć, że rynek dawał też takie możliwości, tak? Że te organizacje takie powstawały, bo ten rynek był dość stabilny, tak? Jak produkowano jeden model samochodu, to Volkswagena, to ile lat tego garbusa i tak dalej, tak? Więc rynek dawał taki. To był problem. To był jeden z kluczowych problemów, jeżeli chodzi o zarządzanie. W połowie lat, to były lata 40. i 50., tak? No myśmy tego nie przeżywali, tak? Byliśmy w gospodarce centralnie sterowanej, tak? Tak? Byliśmy jakby od góry, tak? I trzeba było wrócić do korzeni, tak? Ja nieprzypadkowo mówię na przykład o panu Franku, tak? Bo pan Franek, prowadząc swoją działalność, spełnia wszystkie elementarne funkcje. Tutaj przed wejściem kolega powiedział o tym, że Warszawa się wyludniła, dzisiaj będzie mało ludzi, bo jest weekend, ale jak ktoś prowadzi działalność na swój rachunek,
to jutro będzie pracował, ja się zaśmiałem, będzie i w piątek pracował, i w sobotę, oby nie pracował w niedzielę, tak? Tak? Czyli już jesteśmy w innej rzeczywistości, tak? Ale to jest ta rzeczywistość, kiedy ja muszę, tak? Myśleć o tym, jaka jest moja misja, tak? To znaczy, jaką chcę potrzebę zaspokoić, tak? Na jaką potrzebę chcę reagować, tak? Muszę się zastanowić, pan Franek się zastanawia, w jaki sposób ja uzyskam przewagę nad konkurencją, tak? W czym ja chcę się wyróżniać, że ci, którzy chcą płacić, dlaczego mają płacić za 50 zł, a nie za 11? To znaczy, że on musi świadomie podjąć decyzję i rzeczywiście pan Franek jest konsekwentny. On roboty poniżej 50 zł nie przyjmie, tak? I wszyscy o tym wiedzą, tak? Czyli są tacy, jak wiemy, Mercedes stracił bardzo na rynku, jak wprowadził 190, tak? Dobrze mówię, tak? Czyli tę klasę C, tak? Tak, bo potem już szedli w niższe klasy, tak, bo to przestał być Toyota, Lexusa wypuściła i tak dalej, tak? Bo to przestał być dla pewnej grupy klientów, bo to już nie chodzi o to, jak ten samochód jeździ, tylko czemu służy, tak? A więc on już nie służy budowaniu prestiżu i tak dalej. To można dawać dziesiątki przykładów zachowań klientów, że jak kupuje zegarek za 100 ile tam, nie wiem, to było za 15 czy ileś tysięcy, tak, to wiadomo, że ten zegarek nie jest tyle wart, tylko on ma odpowiadać na jakąś potrzebę, tak, i zaspokajać tę potrzebę, tak. Dobrze, czyli pan Franek musi się pozycjonować, musi przeanalizować, na jaką potrzebę będzie reagować, tak? Na jaki typ klienta. Musi zrozumieć tego klienta i dostosować to, co oferuje do uwarunkowań tego klienta, tak? No on przede wszystkim musi umieć to wykonać, tak? Czyli musi dysponować zasobem niezbędnym do zaspokojenia tej potrzeby, tak? Jeżeli nie posiada, to on najczęściej idzie tam też na to targowisko, na które ja chodzę tam się dowiadywać o tę kurę, to on tam chodzi po tych Ukraińców najczęściej, tak? Ja tutaj nie mam nic pejoratywnego, tak, ja jestem zafascynowany Ukrainą i narodem, żeby mnie dobrze zrozumieć, ale on po prostu idzie, bo tam, bo na ogół on potrzebuje prostszych prac i on wie, że po co ma płacić 11 zł za nisko kwalifikowane prace, skoro on te prace dostanie za 6 zł u Ukraińców, tak? Bo on wie, do czego jemu to służy, tak? Oczywiście są sytuacje takie, kiedy on ma tutaj braki w elektryce, tak? W związku z tym będzie musiał wziąć elektryka za 20 zł, tak? Więc on sobie analizuje, jakie prace musi zaplanować z punktu widzenia zaspokojenia potrzeby tego, dla kogo pracuje, tak? I to jest ta sytuacja, bym powiedział, ten atom efektywnego zarządzania i budowania porządku sprawiedliwego, tak? Bo co dla pana Franka jest, kiedy pan Franek czuje się w dyskomforcie, tak? No wtedy, kiedy no ktoś stwierdza, że relacja między korzyścią, jaką ma, jaką on mu dostarczył, a jego oczekiwaniami, no jest błędna, znaczy, że tu jest jakiś błąd, tak? Że, tak, i on zaczyna się buntować, on krzyczy wtedy, tak, bardzo głośno, tak. Niedawno miałem takiego też pana Marka, to strasznie się krzyczał, tak. Wykonywał jakieś prace remontowe. Piotrek budował sam dom, to wie, ale też zresztą budujesz, ale zatrudnia fachowców, to wiesz, jak potrafią krzyczeć, tak, jak są, mają poczucie niesprawiedliwości, tak? Jakieś krzywdy, tak? Dobrze, wrócę, ale pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, żeby nie myśleć o gospodarce, przedsiębiorstwach, relacjach w sposób wirtualny, abstrakcyjny. Tylko wrócę do tej sytuacji amerykańskiej, nagle sobie uzmysłowiono, że trzeba ze świadomością pracowników wrócić do tej sytuacji pierwotnej. To znaczy, że niezależnie od wielkości organizacji trzeba wszystko zrobić, żeby świadomość pracownika była taka jak pana Franka. Tak? To jest elementarne. Jeżeli nie osiągniemy tego stanu świadomości, tak, to nie mamy co mówić o efektywnym zarządzaniu, efektywnej pracy, osiąganiu jakichś wyników, postępu, rozwoju i tak dalej, tak? Że wchodzimy właśnie w tę rzeczywistość wirtualną, nieprawdziwą, sztuczną, tak? I to jest jedna rzecz, na którą jak już zbliżamy się do tej korporacji, tak, to co dotyczy w aspekcie sprawiedliwości, ona występuje, ona jest ukryta w tych trzech przykładach, które dałem, tak? Zarówno tego targu, tej Ani i tej sytuacji pana Franka, tak? W każdej z tych sytuacji tam jest, ukrywa się aspekt tego, co byśmy określili sprawiedliwością, tak? To jest i wracam do tej myśli mojej podstawowej, że jak chcemy mówić o korporacji, to w pierwszej kolejności musimy zobaczyć tę jakby pierwotną sytuację, tak? I mało tego, ta sytuacja pierwotna jest kluczowa. To jest jeden aspekt tego. Przepraszam, nie ma tutaj w tym, co mówię, tam nie do końca jest taki, to się da połączyć, tak, wszystko, tak. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest mamy w tym wstępie do tego dzisiejszego spotkania jest sprawiedliwość, wartość, norma, postawa, tak? Firma, przedsiębiorstwo, tak? To jest społeczność, tak? I te kluczowe elementy czy aspekty, które dotyczą społeczności, też dotyczą firmy, tak? Firma nie jest czymś wyizolowanym, tak? Nie jest czymś formalnym, tak? Oczywiście ona też jest czymś formalnym, bo jest formą jakąś prawną, tak? Ale dzisiaj mamy takie pojęcia jak wspólnota, bardzo trudno przy dzisiejszym typie pracownika, jaki jest na rynku, utrzymywanie tej wspólnotowości w firmie jest rzeczą bardzo trudną, tak? To jest, mówię tutaj też trochę jako pracodawca, tak? Niewielki pracodawca, ale raczej jako konsultant, który zagląda do firm, wielu firm, czy polskich, czy międzynarodowych, ogromnym problemem jest utrzymywanie tej wspólnotowości. Tak? Dlatego, że typ ludzi, którzy są na rynku w tych warunkach, nie sprzyja. Tak? To nie jest tylko kwestia naszego stosunku do najbliższych, to, że żyjemy w związkach nieformalnych, że i tak dalej. To jest pewna cecha, która dzisiaj konstytuuje człowieka i która objawia się we wszystkich aspektach. Tak? Ja kiedyś zajmowałem się pomocą bezrobotnym i na przykład stwierdziłem, że to było dla mnie duże takie doświadczenie, że największa grupa osób bezdomnych włóczących się po ulicach Lublina, to był rok 90, to są rozwodnicy, tak? Czyli to były osoby, które opuściły żony, zostawili mieszkania, poszli do hoteli robotniczych i potem stracili te hotele robotnicze, wyszli na ulicę. Ale jak zacząłem z nimi współpracować, to zorientowałem się, że to są osoby, które jako element taki osobowościowy, tak, mają generalnie kłopoty z utrzymaniem trwałych relacji, tak? Tak? I to jest coś, co rzutuje na całość relacji, tak, zawodowych. I dzisiaj mamy ten problem generalnie z utrzymaniem tych relacji trwałych więzi. Społeczność, ja sobie mówię, że przedsiębiorstwo to jest społeczność, która dąży do tego wspólnego dobra, jakim jest wynik ekonomiczny, tak? Tak? Ale jest to przede wszystkim wspólnota, tak? Wspólnota Ale skoro wspólnota, skoro ludzie, to znaczy, że to, co konstytuuje tę wspólnotę, co ją czyni wspólnotą, to są te podstawowe wartości, które odnoszą się w ogóle do relacji międzyludzkich, tak? Ale ona ma jeden aspekt szczególny. Aspekt jeden szczególny. Właśnie związany z elementem sprawiedliwości, tak? Muszę powiedzieć, że ja kiedyś świętej pamięci ksiądz Kądziela o mnie mówił, że znam katolicką naukę społeczną, że jestem biegły, ale że jestem w jego ocenie najbieglejszym amatorem w zakresie katolickiej nauki społecznej. Ale to słowo amator mi tak zawsze dokładał. Tak? Dobrze, ja się z nim zgadzam, tak? Ale muszę powiedzieć, że spośród dokumentów społecznych ciągle we mnie żywe jest rerunowane. Tak? Ja nawet na tej Ukrainie, proszę mi wierzyć, że bardzo często tym oligarchom czy nie oligarchom, o Rerum Nowarum czy na spotkaniach, do dziś pamiętam hale takie, temperatura była chyba minus 15 stopni, no to ciężko rozkrowałem się pod, ale czułem się jak taki, no, proszę wierzyć, mi taki Lenin wśród nich, hala, straszny brud, tam koło, to był zakład remont, to były kopalnia rudy, tam koła były większe niż czterech Adamów. Tak, koła przy tych nie mamy rzutnika do komputera, to nie będę pokazywał, ale i teraz ci robotnicy, ale tam są robotnicy, tacy prawdziwi robotnicy, już u nas coraz mniej takich. Jak ja byłem w zeszły piątek w Bogdance na dole, tak, to nawet w tej kopalni nie znajdę takich robotników, jakich znajdowałem tam, tak, takich umorusanych, takich prawdziwych. Tak? I mówienie im o Rerum Novarum, tak? To jest ciekawe, ale ważną rzeczą, która była dla mnie ważna, to jest powiedzenie, tam jest jakby jądro tego, co przekazuje Leon XIII, przynajmniej dla mnie, tam jest takie stwierdzenie, ja to trochę interpretuję, że pracownik, który przystępuje do pracy w wynagrodzeniu ma poczucie ekwiwalentu, czy w wynagrodzeniu widzi ekwiwalent własności. Tak? Czyli, że pracownik, który przystępuje, ma świadomość korzyści. Tak? Chce tych korzyści. To jest nastawienie takie na pograniczu pewnego egoizmu. Tak? Tak, to znaczy, że my wchodzimy w tę wspólnotę gospodarczą nie z pobudek jakichś altruistycznych takich, tak? Tylko w pierwszym rzędzie my wchodzimy po to, żeby, i to jest, teraz przejdę, żeby poprzez korzyści, które z tego mamy, tak, wzmacniać się w własności, a poprzez własność zabezpieczać swoje poczucie bezpieczeństwa, tak, wzmacniać to swoje poczucie. Wzmacniać swoje poczucie odpowiedzialności za tych, którzy nam są powierzeni. Dzieci, wnuki, tak? Ja dzisiaj muszę częściej mówić o wnukach niż o dzieciach. Tak, że to jest, tak? To jest kwestia odpowiedzialności za przyszłość. Nie tylko tu i teraz, tak? Czyli Leon XIII z jednej strony pokazuje jakby sens pracy, to jest krytyka kolektywizmu, że jak zabierzecie robotnikom własności, to ich pozbawicie sensu pracy, tak? Bo istotą pracy jest to, że my poprzez pracę i w tym ekwiwalencie wynagrodzenia widzimy własność, tak? Tak? Więc Zdzisław już patrzy na zegarek, a ja jeszcze troszkę mam czasu, tak? Dobrze. Tak, więc czyli mamy kwestię sprawiedliwości, tak? Bo to moje słuszne oczekiwanie, ten zwrot, to czego oczekuje pan Franek w szczególności, o którym mówiłem, tak? A Ania dostarcza miarę jego oczekiwań, tak? Tak? a ten targ dostarcza informacje na temat tych relacji, tak? Bo Ania stamtąd czerpie znaczną część informacji, tak? Z tych relacji takich otwartych, tak? Negocjacyjnych, tak? Że to jest wymiar sprawiedliwości, tak? To znaczy, że ja wchodząc w tę wspólnotę, mało tego, ta kwestia tej sprawiedliwości jest podstawą tych wszystkich uwarunkowań prawnych, no prawo pracy i tak dalej, tak? Czyli już tu nie myślę znaczy możemy to odnosić do, znaczy dla mnie to jest kapitalny opis, tak? Tej pierwotnej sytuacji porządku pracy i istoty tego, co jest najbardziej oczekiwane w pracy. To jest motywacja, tak? Bo w procesie pracy tą siłą sprawczą, tak, jest motywacja, tak? Tylko pojęcie sprawiedliwości nadaje tej motywacji coś więcej niż tylko takie zabarwienie emocjonalne, bo sprawiedliwość nadaje motywacji charakter racjonalny, tak? My czujemy, gdybyśmy zaczęli, Boże, zaczniemy rozmowę, tak? Ale jak myślimy o sprawiedliwości, to myślimy o czymś bardzo konkretnym, czymś wymiernym i czymś należnym, tak? My mamy, nie wiem, czy Państwo, jak jesteście tutaj na sali, tak jak mamy takie pojęcia, nie wiem, miłosierdzie, czy no przynajmniej dla mnie to słowo sprawiedliwość jest określone, bo tutaj jest definicja sprawiedliwości. Definicja sprawiedliwości, oddać każdemu to, co się jemu należy. To jest najbardziej ogólna definicja sprawiedliwości. Oddać każdemu to, co się należy. Tak? Oczywiście jednym z kluczowych pytań jest ten oczekujący. Tak? To jest na przykład pan Franek, tak? To jest oczekujący, ale z drugiej strony jest ten, który ma pewne zobowiązanie w stosunku do oczekującego. Jest oczywiście pytanie o miarę tych relacji, tak? Tak? Muszę powiedzieć, że częściej, jak tutaj u Państwa byłem kiedyś na wykładzie księdza na temat mobbingu, tak? Bardzo ciekawe to było wystąpienie, tak? Ale możemy to odnieść do sytuacji, kiedy tej sprawiedliwości nie mamy, tak? No, już dzisiaj tego tak mocno nie dostrzegam, tak? Ale był czas jeszcze do niedawna, kiedy ta należność z tytułu wykonywanej pracy to było poprzez pokazanie ilości odcisków, tak? Tak? To bardzo było powszechne, tak? Co tam myśl, jakaś racjonalizacja, tak? Ile to osób rezygnowało, jest oczywiście ze stanowisk inżynierskich, technologicznych, specjalistycznych przechodziło na stanowiska robotnicze albo w ogóle nie uczyło się, tak? Bo to nie było warte, tak? Z mojej klasy szkoły podstawowej tylko ja do liceum poszedłem, reszta poszła do zakładów naprawy taboru kolejowego, tak? Mimo że to byli w większości, tak przynajmniej wtedy widziałem, zdolniejsi ode mnie, tak? Bo to nie miało wartości dlatego, że kryteria wartości pracy takie były, tak? Albo nie wiem, ilość pięter od biura zarządu, tak? W zależności od tego, albo ile drzwi prezesa, tak? Albo miejsce w strukturze organizacyjnej, tak? Albo nazwa stanowiska, tak? Ile to ja znam firm, w których króluje stanowisko główny specjalista na przykład, tak? Bo to jest albo kierownik, tam już nikim nie dowodzi, ale jest to sposób na uzasadnienie wartości pracy, tak? I to jest, tak, i tak dalej, tak? Albo w firmie krążą jakieś, albo rodzinne powiązania, tak? To jest wartość. To ma lepsze usytuowanie rodzinne, tak? Pokoleniowe, tak? Albo w telewizji, jak pracowaliśmy z Piotkiem, często to było na korytarzu, z kim ona śpi, tak? Tak? To jest kryterium. To nie znaczy, że to była prawda, tak? Nikt tego nie chce twierdzić, tak? Ale skoro się pokazuje na antenie, to znaczy, że, tak? I tak dalej, tak? Czyli mamy, i to jest odbierane jako przez część, jako coś należnego, ale znaczna część odbiera to jako część, jako coś krzywdzącego, tak? Jako coś, co burzy porządek, tak? Ostatnie, co chciałbym poruszyć, mówię to takie wycinki, tak? Czyli problem sprawiedliwości i ładu korporacyjnego. Tak, dwa słowa o tym ładzie korporacyjnym. To można różne słowa używać, tak? Ład korporacyjny, ład organizacyjny. Ład korporacyjny w węższym znaczeniu oznacza relacje właścicielskie, tak? Węższym, a w szerokim jest to całość regulacji, norm, standardów, procedur, też i wartości, które określają te relacje społeczne, międzyludzkie w organizacji. Zamiennym słowem może być zbiorowe stosunki pracy. Zbiorowe stosunki pracy to jest to samo, tylko z takim bardziej akcentem na te kwestie dotyczące relacji pracodawca-pracownicy, czy relacje między pracownikami, szczególnie w aspekcie takim, bym powiedział, prawnym, tak, układowym, tak. Zamiennym do tego słowa, z innym odcieniem, jest kultura pracy albo kultura organizacyjna. Tak? Tutaj tak, i jest kwestia właśnie odniesienia sprawiedliwości do miejsca sprawiedliwości, w tym wrócę. Według mnie jest to sprawa fundamentalna, jak w dużej korporacji uregulować. Powtórzę, dlatego że to jest kluczowa kwestia w ogóle w relacjach, tak? Mówię o tym panu Franku, Ani i tak dalej, tak? I tak. To się już chyba zagubiłem, tak?
Było o ładzie korporacyjnym.
Tak, tak, tak.
Wąsko rozumianym i szeroko.
No tak, ja mam na języku kwestię kultury pracy, ale muszę to połączyć z kwestią sprawiedliwości. Mianowicie wiąże się to też, bo kultura pracy czy kultura organizacyjna wiąże się z dopasowaniem czy adekwatnością tych wzajemnych relacji, norm, standardów z potrzebami, jakie niesie otoczenie. Tak? To znaczy, że ta kwestia sprawiedliwości, tego, co jest mi należne, to jest coś, co musi być wkomponowane w to, jakie wymagania na organizację narzuca otoczenie. Tak? Ja to przybliżę. Tak? Dzisiaj w Polsce przez ostatnie 20 lat wykonano gigantyczną pracę, tak? W zakresie transformacji z kultury hierarchicznej, funkcjonalnej, w kierunku kultury, wyjaśnię to, tak zwanej projektowej, czy wręcz takiej kultury procesowej. Tak? Co to znaczy? Kultura hierarchiczna to jest taka kultura, gdzie wartość pracownika, jego pracy jest przede wszystkim określana przez dominację takich wartości czy standardów, które wiążą się z podległością, dyscypliną, minimalizacją ryzyk, zawsze wie lepiej, tak? To jest coś, co wyrosło z gospodarki takiej centralnie sterowanej. Ja muszę się skupić na tym, żeby mieć maksymalnie doskonałe swoje umiejętności i skupiać się na wykonywaniu zadań, tak? W kulturze procesowej, przez która jest, jakbym powiedział, takie tsunami przechodzi przez Polskę, przede wszystkim w tym zakresie największą pracę wykonują korporacje międzynarodowe, tak? Co to znaczy? To znaczy, że u podstaw wartości mojej pracy, wracam do tych pierwotnych, tego franka, tak? To jest użyteczność tego, co robię dla odbiorcy. Tak? W związku z tym, niezależnie od tego, w jakim miejscu procesu pracy jestem, to miarą moich oczekiwań, moich żądań, aspiracji jest stopień zaspokajania tych potrzeb. Tak? Widzimy, to dostrzegamy, jak to zupełnie inaczej rozmawia się w firmie, która przeszła przez okres głębokiego kryzysu. Tak? Ja pamiętam jeszcze parę lat temu, jak pracowałem dla firm telekomunikacyjnych, to nie dało się z tymi ludźmi rozmawiać. Tak? To byli urodzeni bogowie. Tak? To byli ludzie absolutnego sukcesu. Rok w rok po 200-300% wzrostu wartości firmy, wzrostu obroty, wzrostu klientów, tak? Z tymi ludźmi nie dało się rozmawiać, tak? Dzisiaj to są już inni ludzie, tak? A jeszcze telefonia stacjonarna, pracowałem i dla dialogu, i dla telekomunikacji polskiej. To samo. A dzisiaj to są inni ludzie. To są ludzie pełni pokory, tak? Którzy walczą o to, żeby klient chciał korzystać z ich usług, tak? Mamy banki. Bardzo to się zmieniło, tak? To znaczy, że musimy dostosowywać się do klienta i zmieniać się za potrzebami tego klienta. W związku z tym, to co mi się należy, wynika z tego, jaki jest mój wkład w zabezpieczanie potrzeb. Czy to jest wkład bezpośredni, lub ja dostrzegam, to jest ta rewolucja, którą wprowadzili Japończycy, tak? Czyli ja w DU kiedyś byłem dyrektorem personalnym, tak? To kluczową rzeczą, na którą walczyłem o dwie rzeczy. Jedna to jest, nazwałem to przywrócić wartość umiejętnościom zawodowym, ale jeszcze ważniejszą rzeczą było budowanie świadomości pracownika, robotnika, że wada ukryta, ona uderza w nas dwojako, dlatego że ona najdroższa jest w okresie gwarancji naprawczych, tak? W okresie gwarancyjnym. Czyli lepiej jest pokazać, w cudzysłowie, pochwalić się wadą, tak, ale niż ukryć ją. Ale to wymaga zmiany nastawienia mentalności. To nie może być kultura gorącego kartofla, że jedni drugim podrzucają i pozbywają się. Wszyscy łącznie z jakością. Tak. Na Ukrainie to jest gigantyczny problem. Tak. Tego unikania przez wszystkich odpowiedzialności. Tak. To są jeszcze takie... Oczywiście to wynika z tego, że wszyscy sobie nie ufają. Tak? Poziom braku zaufania tam jest gigantyczny. W Polsce jest dużo mniejszy, ale też zmiana tego nastawienia. Nie bój się, tak? Bądź szczery. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy na tym tracimy. Tak? Ale to jest zmiana i znowu tu pojawia się problem sprawiedliwości. Tak? To, co się mi należy, nie wynika z tego, co robię. Tylko jaka jest wartość tego, co robię dla odbiorcy. Tak? Dzisiaj my powoli przechodzimy już do zupełnie innej epoki. Tak? To jest takiej epoki, w której musimy pracować w zespołach projektowych, musimy przede wszystkim umieć budować alianse. Tak? To jest mój problem. Tak? Mój problem to jest to, że ja każdego dnia muszę uczyć się pokory i cały czas zastanawiać się, z kim mogę współpracować i powinienem współpracować. Ja nic nie zrobię. Tak? Jak mamy firmy doradcze, nic nie zrobię. Bez budowania relacji, czyli dla mnie wartościowy jest taki konsultant, mój współpracownik, który umie budować alianse z ludźmi na rynku. To jest zupełnie inna mentalność, tak? I znowu pojęcie sprawiedliwości w sytuacji takiej kultury pracy, tak? Ono ma inne znaczenie, tak? Istota jest ta sama, tak? To co się mi należy, ale wynika to z pewnych wartości i z pewnego, bym powiedział, wymagań otoczenia, Tak? Bo dzisiaj presja ze strony rynku, ze strony zmieniającego się, to co, to już nie nadążamy ze zmianą, te liftingi samochodów, to są, ale to mówimy w skali, tak, to co dzisiaj, pół roku temu, już ja widzę, że już młodzieży, już tam te telefony, już no, i tak dalej. Nie nadążamy, oczywiście, przykład Nokii i tak dalej, to wszyscy, czyli pojęcie sprawiedliwości, to jest to, co mi się należy, ale to, co mi się należy, wynika, to znaczy to jest kluczowa rzecz, ale jednocześnie ona jest jakby powiązana z tym, tak? W jaki sposób my reagujemy na wymagania otoczenia. W przypadku pana Franka to widać, tak? Tak. On prawdopodobnie to futuro ma dla większości swoich klientów, już większości klientów to odpowiada, tak? Ale też prawdopodobnie zorientował się, że nie wszystkim futuro odpowiada i podlega jakimś, tak? Bo taki jest rynek, tak? On za tym podąża, tak? Inaczej on z tego wypadnie. Na koniec chciałbym powiedzieć o kwestiach bardziej takich, bym powiedział, problematycznych, tak? To jest moje głębokie przekonanie, które serwuję w stosunku do związków zawodowych, tak? Właśnie ze względu na sprawiedliwość i zmieniające się otoczenie, zmienne otoczenie, różnorodne otoczenie, nie można stosować jednych zasad. To znaczy, że uprawnienia pracownicze ze względu na sprawiedliwość tego, co się należy, muszą być dostosowane do konkretnej sytuacji. Tak? My mamy presję. Ja pod tym względem też i mam zastrzeżenia do tego, co episkopat robi, tak i tak. Wymienię to. Znaczy, że my koncentrujemy się na zmianach ustaw, tak, ogólnych regulacji, a nie dostosowywaniu rozwiązań do konkretnych indywidualnych potrzeb. My więcej energii tracimy na wpływanie na Sejm, na posłów, na parlament, na rząd, niż wykazujemy energii w rozwiązywaniu konkretnych przykładów, tak, i konkretnych sytuacji, tak. To samo dotyczy prawa pracy i tego prawa do sprawiedliwości pracownika. Tak? To znaczy, że te rozwiązania, mamy ustawy śmieciowe. Oczywiście, na przykład w Belgii jest pięć branż, które są wyjęte spod prawa do samozatrudnienia. Tak? Bo typ pracy i technologia i relacja pracownika, no, ja pracowałem też dla przemysłu ciężkiego, czy ciągle pracujemy, tak? To zrozumiałe, że tam relacja pracownika z tym przedsiębiorstwem musi być jak małżeństwo, tak? I pracownik tam musi mieć gwarancję właśnie ze względu na sprawiedliwość świadczeń, stabilności, tego świadczenia z tytułu lojalności wobec firmy, tak? I też faktu, że jego atrakcyjność na rynku, jak ktoś przez 30 lat pracował w kuźni, na młocie, na tak zwanym młocie, tak? Kucia swobodnego i kowal z kucia na matrycy, tak? Oto tak się, takie, niezależnie od tego, czy swobodnie, czy na matrycy, to jest to po 20-30 latach człowiek absolutnie wypracowany, tak? I trzeba to uszanować, tak? W regulacjach dotyczących sprawiedliwości. Ale w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakąś pracą biurową, małą firmą, tak? To dzisiaj w ogóle się pojawia nowe pokolenie ludzi, którzy nas starszych nie rozumie, tak? Jak w 1992 roku byłem w Belgii czy w Holandii, to ponad 50% rynku zatrudnienia to byli ludzie, którzy chcieli mieć bardzo, bym powiedział, takie swobodne relacje z pracodawcą, tak? Nie. Bo i dzisiaj na rynku jest już gro, w Warszawie to jest powszechne, tak? Ludzi, którzy nie chcą mieć trwałych, nie chcą być uzależnieni od pracodawcy. Oczywiście to jest problem dla pracodawcy, tak? który chciałby z kolei budować trwałą wspólnotę, bo się inwestuje w tych ludzi, szkoli, rozwija. Ja już nie wiem, czy robić dalej dni firmy, czy nie robić. Dlaczego? Bo co robię dni firmy, to cóż tego, że ja zrobię, jak ta ekipa się rozchodzi. Oni się potem witają mnie, cześć Adam i tak dalej. No ale to jest są... Ale czy warto było, tak? Tak, oczywiście to jest kwestia sprawiedliwości. Proszę Państwa, na koniec jeszcze jednej rzeczy powiem, bo to jest bardzo ciekawe.
Proszę.
Proszę. Będzie ostatni, że nie chcę. Myślę, że Ścisław twierdzi, że mam w kieszeni. Tak? Proszę Państwa, może tak. Jest kwestia miary sprawiedliwości. Już mam, ale zanim to powiem. Jest kwestia miary sprawiedliwości. Tak? Dzisiaj przy... Czyli pierwsza zasada, norma, która dotyczy sprawiedliwości, to jest według zasady oddać każdemu to, co się jemu należy, to jest, że pożytki z tytułu pracy powinny być proporcjonalne do wkładu. Czyli jeżeli mamy ten wspólny tort, jakim jest wynik firmy, to ta struktura pożytków powinna wynikać ze struktury wkładu. Wydaje się to teoretycznie, że to jest, tak słuchamy, no słuszne. Tak? W praktyce jest to bardzo trudne. Tak? Dzisiaj przy analizie wartości pracy stosuje się powszechnie zasadę Webera. Tak? To jest analityk, psycholog percepcji. Tak? Skonstruował Ernst Weber w końcu XIX wieku zasadę, która do dzisiaj obowiązuje. Ona mówi, że nasze postrzeganie zmiany jest w postępie geometrycznym 15%. Ale że jest to jednocześnie postrzeganie relatywne, w zależności od punktu odniesienia. Tak? Ja, jak pracowałem na Ukrainie, często im mówiłem, co im bardzo tak odpowiadało. Tak? Mówiłem im, że ja się mieszkam na wsi i tam jest rzeka. Bo mieszkam pod Lublinem, rzeka Ciemięga. Przyjechałem pracować do Warszawy, wróciłem na swoją wieś, spojrzałem na swoją rzekę i to już była rzeczka. Tak? Ale poleciałem do Dniepropietrowska i w tym Dniepropietrowsku zobaczyłem Dniepr. Przyleciałem do Warszawy, spojrzałem na Wisłę. No to jednak jest Wisełka. Tak? To jest zasada, tak? Albo kiedyś miałem taki z kolegą miałem. Z kolegą. Przylecieliśmy do Kijowa. Był zachwycony. Mówi, coś pięknego. Czuję się fantastycznie. Pojechaliśmy do Dniepropietrowska. Chodził jak strut. Mówi Adam, to jest tak brzydko. To jest tak okropnie. Ale pojechaliśmy potem do Krzywego Rogu. Pochodziliśmy po Krzywym Rogu. Radzę odwiedzić Krzywy Róg. Wróciliśmy do Dniepropietrowska. On tak spojrzał w nocy na ten Dniepropietrowski. Mówi Adam, ja się czuję jak w Paryżu. Tak. Proszę Państwa, to jest fundamentalna zasada dotycząca sprawiedliwości. Bo my swój wkład w wyniki organizacji i wkład innych w wyniki organizacji postrzegamy w postępie geometrycznym 15%. Jakbyśmy tutaj zmieniali światło, to też tak będzie. To jest potwierdzone oczywiście statystycznie badaniami, tak? Ale jest to fundamentalna zasada. Tak? Ona co powoduje? Że ten, który zarabia 1000 zł, jak ma podwyżkę 200 zł, to on jest szczęśliwy. On to odczuwa. Tak? Jak zarabiam 10 tysięcy i mam podwyżkę 200 zł, to przychodzę do domu i mówię żonie, wiesz co, słuchaj, coś kombinują. Tak? Coś chyba mi już dali na bilet, żebym gdzieś się udał. Tak? Bo tak to postrzegam. Tak? To już nie jest... Bardzo trudno jest motywować pracowników na wysokich stanowiskach. Bo to, co nas motywuje, to jest perspektywa poprawienia, tak? perspektywa właśnie tej sprawiedliwości, że my oczywiście chcemy dać większy wkład, chcemy więcej z siebie dać, chcemy dostarczyć więcej korzyści, ale my jednocześnie chcemy więcej otrzymać. I my sobie to jakoś projektujemy, tak? Bardzo trudno jest to tak naprawdę udowodnić na wysokich stanowiskach i bardzo trudno jednocześnie jest tę aspirację zaspokoić, tak? Ale sprawiedliwość bardziej funkcjonuje i jest bardziej wymagana na niskich stanowiskach. Proszę mi wierzyć, że jak mamy proces i ja mam, jestem operatorem swoich rąk przy pakowaniu, dajmy na to, papierosów czy konfitur, to ja jestem nikim. Przesadzam oczywiście, w stosunku do tego, który pracuje na maszynie automatycznie pakującej, jestem operatorem. Tak? Albo ja pakuję przy pomocy jakiegoś czerpaka. Bo od razu widać różnicę. Tak? Jeżeli, jeszcze inaczej, jeżeli jestem elektrykiem, który wykonuje jak jeden człowiek u nas operacje te wszystkie na 12 V, tak? Czy tam 9 V, nie wiem, lekwa to było 9 czy 12, jakieś chyba 12 V, tak? A obok jest ktoś, kto ma uprawnienia do 200, a obok jeszcze jest ktoś, kto ma uprawnienia do jeszcze wyższych napięć, tak? To tam jest bardzo silne poczucie takiej, bym powiedział, klasowej różnicy, tak? Bo to jest od razu widoczne. Jak ja jestem sprzątaczką, która tylko sprząta, a ja jestem operatorem takiego tego wózka, jeżdżę tym, to ja jestem arystokracja, tak? Jeżeli tam nie idzie za tym od razu zmiana pożytków, tak? I progres pożytków, to jest bardzo silne poczucie krzywdy. Tak? To też często związki zawodowe równając, ja chciałem Państwu narysować, ale to jest typowy obraz, czyli jak mamy, tu wyobraźmy sobie, że mamy pieniądze, a tutaj mamy wartości stanowisk, tak? To typowa firma w Polsce to jest taka. Wyobraźmy sobie, że mamy wartości stanowisk w postępie geometrycznym 15%, czyli tu by mieli, mamy 100, 115, 132, 152, 175 i tak dalej. Ja mniej więcej pamiętam ten postęp geometryczny w cyfrach, tak? Ale tu mamy, na to trzeba nałożyć pewne wartości dotyczące wartości pracy, tak? To typowa, jeszcze do niedawna typowa firma, a w tej chwili to raczej dotyczy firm państwowych, to jest taka, że o, idzie to tak. Tak? O, przepraszam, to źle jest narysowane. To idzie o tak. I tutaj nagle skok jest, czyli zarządy firm to się ugrywają, tak? A tutaj, czyli różnica w wynagrodzeniu między najlepiej relatywnie to ci nisko kwalifikowani, tu jest presja związków zawodowych, może to tak, o tak gdzieś jest, tak? Potem jest równo, tak? Na mistrza to trzeba urządzać polowanie, albo dewiant tylko weźmie taką pracę, tak? Tak, bo który normalnie zawodowo się nie spełnia, i on musi sobie to z czymś zrekompensować. Proszę mi wierzyć, to są często dewianci, tak? Dlatego, że on sobie musi to zrekompensować, że jest słabym pracownikiem, to on zostaje mistrzem, tak? Bo on dostaje wtedy, a nie dlatego, że on jest najlepszy, tak? Czy tam brygadzista. Czyli mamy i dopiero potem powoli się to dźwiga, tak? Mam taki przed oczyma obraz jednego z giganta na rynku polskim, gdzie to jest rynek polski płaci tak, ogólny polski gdzieś tak, rynek konkurencji płaci tak, o tutaj jeszcze w dół idzie tak, czyli do minimalnego wynagrodzenia, tak, a oni, no oczywiście oni nie mają szans, no bo ci stosują agresywną politykę kadrową, ściągają specjalistów, inżynierów i tak, oczywiście ci wychowują, tak. Bo w tych firmach na ogół rekompensuje się słabe wynagrodzenie, że organizuje się szkolenia, warsztaty i tak dalej, tak? Czyli daje im się dobrą wyprawkę. Ja kiedyś zrobiłem w jednej firmie badania, to 75% inżynierów młodych z zatrudnieniem do dwóch lat, 75% deklarowało chęć odejścia, tak? Jednego dnia tam do Wolfsburga to 12 pojechało, tak? Oczywiście taka sytuacja też powoduje pytanie, dlaczego państwo, duża firma chemiczna w Polsce, badania robiłem, dlaczego państwo tu pracujecie? Dlatego, że w okolicy nigdzie innej roboty nie możemy znaleźć. No oczywiście to taka firma ma małe szanse, tak? Oczywiście opłaca się tutaj być nisko kwalifikowanym, tak? Ale to angażuje ogromne koszty, zabiera środki na właśnie zaspokojenie potrzeb rynku, klienta, innowacyjność i tak dalej. To już nie muszę tego mówić. To jest kwestia sprawiedliwości. Tak? Rynek to koryguje, bo my patrzymy, jak Ania, tak? Pani profesor od anglistyki, patrzymy na rynek i cały czas z jednej strony porównujemy się w organizacji, ale znaczna część, szczególnie młodych ludzi, widzi, że tylko może budować swoją karierę na rynku. To znaczy cały czas patrzeć tutaj. I tutaj szukać sprawiedliwości. Bo jeszcze raz, sprawiedliwość to jest element w tej motywacji, tego, co naszą motywację racjonalizuje. Tak? My mamy motywację, ale musi być czynnik nie tylko taki, bym powiedział, wolitywny w sensie emocjonalnym, ale musi być podstawa racjonalna dla naszej motywacji. Tak? I sprawiedliwość w mojej ocenie jest tym racjonalnym podejściem, o którym tak pięknie powiedział Leon XIII, że przystępując do pracy, my spodziewamy się korzyści. Mało tego, my te korzyści przeliczamy na konkretną własność, na konkretne dobra, które możemy nabyć, tak? Jeżeli tego nie możemy zrobić w relacji między tym, co wkładamy, a tym, co otrzymujemy, czujemy się pokrzywdzeni, niesprawiedliwi. Jakie to ma konsekwencje dla firmy? Zostawię to. Zdzisławie, ty patrzę tak długo.